Jak zwykle w środę po godzinie 14 zapraszam na debatę samorządową. Przed mikrofonem Diana Bogacz-Kotulak. Witam serdecznie. Ze mną w studiu pan Henryk Małek, sekretarz powiatu krapkowickiego.
Dzień dobry.
Pan Krzysztof Muc, wójt Tarnowa Opolskiego.
Witam państwa.
Pan Jarosław Starszak, naczelnik Wydziału Informatyki w Opolskim Ratuszu. Oraz pan Mariusz Bogucki, dyrektor Biura Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego.
Dzień dobry, witam państwa.
I mam wrażenie, że już nasi słuchacze wiedzą, o czym dzisiaj będziemy mówić. Dzisiaj o cyfryzacji. Trudno jednoznacznie ocenić stan cyfryzacji w Polsce. Rząd chwali się mnogością programów finansowania z różnych linii. Pojawiają się takie programy jak ePUAP, jest program operacyjny Polska Cyfrowa, który wyznacza kursy na lata 2014-2020. Eksperci w swych ocenach wskazują jednak na brak spójnej linii, jeżeli chodzi o cyfryzację. I my dzisiaj tym tematem będziemy się zajmować, oczywiście w skali Opolszczyzny. Zatem najpierw zapytam, jak wygląda stan cyfryzacji w regionie w ocenie Urzędu Marszałkowskiego.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, w ostatnim czasie z poprzedniego okresu programowania zrealizowaliśmy szereg projektów dotyczących cyfryzacji. To były zarówno urzędy administracji publicznej, to były szpitale, to były spółki komunalne. Także stan cyfryzacji w naszym województwie dosyć mocno się podnosi. Natomiast patrząc przez pryzmat, rozdzieliłbym usługi dla społeczeństwa realizowane przez urzędy administracji publicznej od, powiedzmy, jednostek podległych, gdzie tam jest trochę lepiej, typu zakłady komunalne, zakłady gazownicze czy energetyczne. Natomiast e-usługi realizowane przez urzędy samorządowe są trochę uzależnione od realizacji elektronicznej platformy usług administracji publicznej, czyli to jest ten ePUAP, o którym pani wspomniała. Jest to darmowa platforma, urzędy chcą z tego korzystać, natomiast ciągłe perturbacje z ePUAP. Teraz też miał od 1 stycznia miała wyjść nowa wersja, jeszcze nie weszła, czekamy. Natomiast te usługi jako usługa, powiedzmy, tak zwanego pisma ogólnego, no to najpopularniejsze jest dosyć dobrze rozwinięte, natomiast usługi dedykowane to też są częściowo uzależnione od zadań, które są zlecane przez rząd. Tutaj mówię czy to o dowodach osobistych, paszportach i tak dalej, to już od dłuższego czasu jest w miarę dobrze. Druga część cyfryzacji, jeżeli można powiedzieć, czyli dostęp do internetu w naszym województwie dosyć dobrze wygląda. Tym zajmują się u nas przedsiębiorcy prywatni w większości. Dosyć dużym projektem, o którym kolega pewnie będzie opowiadał, jest sieć światłowodowa w stolicy naszego województwa, czyli w Opolu, która w zasadzie już została zrealizowana. Natomiast pozostały dostęp do internetu realizują, tak jak mówiłem, przedsiębiorcy oraz teleoperatorzy komórkowi.
Czyli rzeczywiście jest tak, że może z jednej strony trudno stawia się te poszczególne kroki, ale gdzieś rzeczywiście ostatnie lata pokazują, że nasz region w miarę przynajmniej dobrze sobie radzi, jeżeli chodzi o cyfryzację w skali kraju.
Myślę, że dobrze sobie radzi. To można podkreślić jeszcze niewielkość naszego regionu, gdzie te środki, takimi środkami się prościej zarządza i łatwiej zebrać partnerów do projektów. Chyba też jako jedyne województwo mamy dosyć dużą ilość projektów partnerskich z naszymi gminami i starostwami realizowanych, ponieważ nie ma problemu z porozumiewaniem się. Natomiast myślę, że też stopień cyfryzacji w tym roku dosyć mocno się wzmocni, ponieważ powstało parę nowelizacji kolejnych ustaw, ustawy o informatyzacji, ewentualnie rozliczanie podatku dochodowego. To akurat nie była rola samorządu, ale to też się przekłada na ilość spraw załatwionych przez internet.
Nie jest źle, mówi przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, patrząc, jak rozumiem, w skali całego regionu. Więc ja teraz zapytam, jak to wygląda w stolicy regionu. Czy Opole powinno być trochę wzorem wyznaczającym też kierunki, jeżeli chodzi o cały region i czy tak rzeczywiście jest?
No myślę, że Opole jest miastem, które w województwie jest chyba jedynym, które wybudowało infrastrukturę telekomunikacyjną opartą o światłowody w takiej dużej ilości. Chyba nie ma innego miasta czy gminy w województwie, która by taką inwestycję zrealizowała. Niemniej jednak to trzeba pamiętać, że w Opolu jest dużo instytucji, które świadczy usługi dla gmin ościennych. Mówię tu o szpitalach, o policji, o straży pożarnej. Więc tą infrastrukturę, którą wybudowaliśmy, to właśnie wybudowaliśmy po to, żeby te służby się w bardzo szybki sposób komunikowały w przyszłości. Czyli ta infrastruktura jest po to, żeby w przyszłości integrować te systemy informatyczne wdrażane przez poszczególne instytucje w celu szybkiej wymiany informacji, tak żeby klient zewnętrzny, czyli nasz mieszkaniec, otrzymał usługę szybko i wygodny dla niego sposób.
Na pewno im większe miasto, tym większe możliwości, ale też większe pieniądze trzeba zainwestować, żeby tą cyfryzację wprowadzić.
Na pewno tak. Trzeba tutaj, tak kolega wspomniał, jesteśmy takim województwem dosyć niefortunnie może usytuowanym przy takich dosyć silnych ośrodkach, tu mam na myśli województwo śląskie i dolnośląskie, gdzie tych projektów jest dużo więcej realizowanych, ale patrząc na w skalę całego tego województwa, no my nie odpadamy jakoś tak źle na tym tle. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że też dużo właśnie projektów realizujemy i nie odbiegamy od czołówki, także staramy się walczyć o środki finansowe, być konkurencyjnym dla tych właśnie województw pod kątem właśnie cyfryzacji i myślę, że nie odbiegamy, także jest dobrze.
A mniejsze gminy, jak w Tarnowie Opolskim?
No my nie narzekamy na proces cyfryzacji, oczywiście zostały u nas, realizuje to firma prywatna, może tutaj nie będę zbytnio reklamować, ale bardzo dobrze się sprawdza, nasi mieszkańcy wiedzą, już znają firmę i zostały nam tylko dwa sołectwa do podłączenia pod światłowód, są to Kąty Opolskie i Raszowa, to są dwie takie dwie wioski, które troszeczkę dalej mają od innych, bardziej skomasowanych miejscowości, ale już i tam wiemy, że firma będzie inwestować mocno właśnie w światłowód, ale myślę, że tutaj nie powinniśmy mówić o samym światłowodzie, o internecie. Oczywiście prędzej czy później ten internet powinien być dla wszystkich bezpłatny, żeby go na tyle rozpropagować, żeby wszyscy mogli z niego korzystać, niezależnie od stopnia zamożności. Tylko jeżeli porównujemy to z krajami, choćby z naszymi zachodnimi sąsiadami, no daleko nam od tego, bo u nas nie dosyć, że wysyła się w formę elektroniczną, często żąda się formy papierowej dalej. I to mnie przeraża, że nie przechodzimy, tak jak to bywa w innych krajach, tylko i wyłącznie na formę elektroniczną, czyli każdy ma ten swój klucz, każda firma, ja tutaj najbardziej zawsze dbam o firmy, bo to one są naszymi podstawami i naszymi filarami. Za dużo jest jeżdżenia jeszcze samochodem, wwożenia, robienia kopii, potwierdzania za zgodność z oryginałem i tak dalej, i tak dalej.
To jest... powinno być załatwione.
Oczywiście. ZUS-y, nie ZUS-y, księgi wieczyste, wszystkie te sprawy powinno się robić z jednego prostego urządzenia. Jeżeli ktoś ma potwierdzone moje dane, że ja ten klucz posiadam, to jest jak, nie wiem, kod do sejfu. Jeżeli ja go tylko mam, ja za niego odpowiadam, no to w czym jest problem, żebym ja jeszcze dowoził dodatkowo dokumenty? Oczywiście już jest ta sprawa obrabiana, bawimy się nią, ale gdzieś dalej zapełnia się te archiwa papierem, podwójne kopie, potrójne i tak dalej, i tak dalej.
Są tacy, którzy przywiązani są jeszcze do formy papierowej i pieczątki, ale no, to do tego jeszcze wrócimy.
Mogą robić takie rzeczy, oczywiście starsze osoby mają problem właśnie z tą cyfryzacją i z informatyką. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby gdzieś takie osoby mogły przynieść ten papier, ale jeżeli już tu mówimy o społeczeństwie nawet już starszego pokolenia, które znają się na tej informatyce, wiedzą jak skorzystać z ePUAP-u, wysłać dokument, zrobić przelew i tak dalej, czemu nie możemy z tego korzystać? Banki już z tego korzystają, mamy banki właściwie tylko i wyłącznie z nazwy, nie wiemy gdzie są centrale, tylko pieniądz przepływa przez kabel i wszystko jest dobrze. Czemu nie możemy tak zrobić w administracji?
Idziemy w dobrym kierunku, panie wójcie, przynajmniej mam takie wrażenie. O tych przejawach cyfryzacji chciałabym porozmawiać. W powiecie krapkowickim, o jakich przejawach cyfryzacji możemy mówić?
Przede wszystkim z racji tego, iż powiaty mają jakby troszeczkę inne zakresy możliwości, to poprzednie 4 lata władze powiatu zmobilizowały się i wręcz doskonałości doprowadziły usługi, które możemy prowadzić jako powiat drogą elektroniczną. I to było takim punktem honoru postawione i dzisiaj można powiedzieć, że przez te 4 lata te zadania zostały zrealizowane. Wiele rzeczy społeczeństwo może już realizować poprzez te usługi elektroniczne. Oczywiście jest jeszcze wiele mankamentów, chociażby ePUAP, który wbrew wielkim oczekiwaniom samego ministerstwa, wielkim zapowiedziom, ciągłym zmianom, no nie zdaje egzaminu. I to musimy sobie uczciwie powiedzieć, że ten system jest niespójny, nie do końca łatwy. Musimy też zdawać sobie sprawę, że społeczeństwo potrafi dzisiaj posługiwać się, że tak powiem, internetem i tymi możliwościami, jednak sam ePUAP dla samych urzędników sprawia problem, bo nie jest on ani łatwy, ani prosty, więc jakby teraz oczekujemy, że to w pewnym momencie skoczy już na prawidłowe tory i to jest jakby kolejnym już elementem, który powinien być robiony.
A poza ePUAP-em wiem, że szpital powiatowy w Krapkowicach, na przykład tam też cyfryzacja miała miejsce.
Tak, oczywiście. Oni już się rządzą prawie że swoimi prawami, bo to jest jednostka, spółka, która zarządza się sama i tam rzeczywiście mocno postawiono również na cyfryzację, na te systemy otwarte, elektroniczne.
Jakie to są pieniądze w skali województwa? Mówimy teraz, bo wiem, że w ramach regionalnego programu operacyjnego, ale tego już minionego, tam spore pieniądze zostały w cyfryzację zainwestowane. Więc o jakich pieniądzach w ogóle mowa?
W najbliższym okresie programowania na działania związane z cyfryzacją regionu mamy w tej chwili, to już nie jest oś, to jest oś priorytetowa, cel tematyczny drugi, oś priorytetowa 10, cel tematyczny drugi. W tej chwili mamy dofinansowania ogółem 11 764 706 euro.
Czyli te pieniądze zostaną zainwestowane w przyszłej perspektywie, tak?
Tak, to będzie inwestycja w przyszłą perspektywę, czyli do roku 2020, także będą w tej chwili może zbyt wcześnie mówić o naborach, ale przynajmniej minimum 2 nabory będą na działania, na projekty związane z działaniem cyfryzacji.
Natomiast jakby tak podsumować te pieniądze, które do tej pory zostały wydane, bo tak jak już wcześniej pan i panowie zgromadzeni w studiu mówiliście o tym, że tak na dobrą sprawę rzeczywiście jakby podsumować ostatnie lata, sporo się dzieje w tym zakresie. Więc czy możemy to finansowo również zebrać, żeby uzmysłowić, jakiego rzędu to są koszty?
To podam mniej więcej całą kwotę, bo wcześniej mieliśmy oś społeczeństwo informacyjne, mieliśmy 2 działania, na działania twarde, czyli dostęp do internetu, tak zwana twarda infrastruktura oraz poddziałanie drugie, gdzie były e-usługi i w sumie to było około 25 milionów euro, czyli można śmiało powiedzieć, że jakieś 100 milionów złotych do dofinansowania. I projekty były realizowane, tutaj wszyscy z nas realizowali te projekty od roku 2010. Ostatnie projekty zostały zakończone w roku 2014.
Jeżeli chcielibyśmy tak podzielić te projekty, które były realizowane, to można powiedzieć, że przejawem cyfryzacji z jednej strony jest skuteczniejsze działanie urzędów, czyli cyfryzacja w samych urzędach pomiędzy poszczególnymi jednostkami, to po pierwsze. Po drugie, te kontakty pomiędzy urzędem a petentem, to jest kolejna sprawa. Ale czy przejawem cyfryzacji też mogą być wszelkie projekty aktywizacyjne, czyli na przykład te skierowane dla seniorów? Czy to są właśnie te 3 obszary cyfryzacji, czy coś pominęłam albo dodałam?
To znaczy, jak najbardziej przejawem cyfryzacji jest generalnie tworzenie różnych e-usług, może trochę od tyłu zacząć, czyli jeżeli chodzi o seniorów. No, działania zorientowane na seniorów, na likwidację wykluczenia cyfrowego u ludzi 50+, było realizowane centralnie. To u nas takich projektów z naszego RPO nie było, to były projekty centralne, to były głównie projekty realizowane z EFS-u i dosyć duży program był latarników cyfrowych realizowany przez ministerstwo wspólnie z pewnym stowarzyszeniem z Polski i Opolszczyznę też to oczywiście zahaczyło, bo to wszystkie 16 regionów było. Także to jest taki jeden aspekt ogólnie usuwania wykluczenia cyfrowego. To najgłośniej się mówi o wykluczeniu seniorów, zgadzam się z tym, natomiast ja bym przeniósł ogólnie na całe wszystkie szczeble wiekowe naszego społeczeństwa. No może najmniej na, popularnie mówiąc, nasze dzieci, ponieważ tam w ogóle nie ma wykluczenia cyfrowego. Tam stopień cyfryzacji uczniów gimnazjum w tej chwili jest ponad 90%, dochodzi do 100% i trzeba pamiętać, że ten stopień cyfryzacji będzie przenosił się, im te dzieci będą starsze, także myślę, że w ciągu 10 lat te osoby też zasilą zakłady pracy, urzędy i może będzie wtedy prościej, bo w tej chwili też jest bariera z wykluczeniem cyfrowym też w urzędach, ponieważ nie wszyscy urzędnicy sobie radzą z tym. Robimy, co możemy oczywiście. Natomiast tak jak pani redaktor powiedziała, to jest jeden z aspektów tej cyfryzacji, czyli usuwanie wykluczenia cyfrowego z powodu wieku, a jeszcze bym tutaj podkreślił aspekt wykluczenia cyfrowego z powodu braku dostępności do nowoczesnych urządzeń. Nie mówię tylko tutaj o dostępie do internetu, ale no, ktoś może nie mieć urządzeń, może go nie stać na to, to też potencjalnie jest wykluczony cyfrowo. Może mieć urządzenia, a może nie mieć dostępności do internetu, to też jest wykluczony cyfrowo, aczkolwiek w obecnych czasach dostęp poprzez sieć komórkową jest praktycznie w całości nasz kraj pokryty, także raczej tego wykluczenia bym nie brał pod uwagę. Jest jeszcze trzeci aspekt wykluczenia cyfrowego, że ludzie nie chcą. Może nas to dziwić, ale naprawdę
tacy również jest, się zdarzają.
Tacy się zdarzają, że nie chcą.
Nie każdy jeżeli, może sobie pozwolić na to.
Oczywiście, jeżeli ktoś wyprowadza się do, powiedzmy, jakiegoś przysiółka, gdzieś mieszka w lesie, ponieważ zdarzają się to.
Ale to najczęściej ci, którzy wcześniej w korporacjach pracowali, prawda?
Uciekają, prawda?
Którzy nie byli wykluczeni cyfrowo.
Chyba, że jadą na wczasy i też są wykluczeni cyfrowo przez
tydzień.
Ale
to tylko na chwilę.
Tylko na chwilę, ale może z tym jest dobrze.
Mhm. W każdym razie, no więc właśnie, bo tutaj a propos wykluczenia cyfrowego, ale czy możemy tak stopniować? Czy większe pieniądze zostały zainwestowane na unowocześnienie, czy na cyfryzację, mówiąc wprost, w samych urzędach, czy raczej na te kontakty pomiędzy urzędem a petentem?
To znaczy, ja bym połączył obie sprawy, ponieważ
jedno wiąże kontakt, się z drugim nierozerwalnie.
Kontakt, oczywiście, no kontakt urzędu z petentem, czy petenta z urzędem bez unowocześnienia infrastruktury informatycznej nie jest możliwy. Prawda? No, był jakiś boom 10-15 lat temu, kupujemy nowe komputery, wtedy to się powszechnie nazywało komputeryzacja, ale to ten postęp idzie tak szybko, że komputery dosyć często trzeba wymieniać, potem łączyliśmy je w sieć, potem byliśmy zachwyceni tym, że jest sieć, jest internet, że co drugi urzędnik ma dostęp do internetu, ma pocztę elektroniczną, pan już wszyscy. Ale potem, jak zaczęliśmy realizować e-usługi, tworzyć usługi dla ludności, się okazywało, że ten sprzęt nie wystarcza, bo do tego jeszcze potrzebne są serwery, trzeba było dokupić serwery, także to jest ciągły postęp technologiczny, który wymusza na nas nowe inwestycje i naprawdę jest to nierozerwalne, bo no, z e-usług nie zrealizujemy tylko na kilku komputerach w urzędzie. Do tego musimy stworzyć potężną infrastrukturę, ponieważ żeby to działało płynnie, to nie wystarczy, że system automatycznie przyjmie sobie jakieś pismo, to trzeba jeszcze rozdzielać na urzędników, a tak jak mówię, do tego jest potrzebna nowoczesna sieć. Tak już technicznie mówiąc, jeszcze jakiś czas temu byliśmy zachwyceni kategorią 5, teraz już trzeba kategorię 6, też między innymi ze względów bezpieczeństwa, tutaj mówię o sieci logicznej. Także to jest nierozerwalne i duże środki, głównie takie środki z poprzedniego RPO poszły zarówno na modernizację sprzętu w urzędach, zresztą nie tylko w urzędach, szpitalach, w zakładach komunalnych, w szkołach, przecież mamy 111 szkół, które wzięło udział w projekcie Szkoła, albo chociażby w naszej Państwowej Straży Pożarnej, gdzie naprawdę jest jeden z lepszych systemów informowania o zdarzeniach różnych.
W samym Opolu również ostatnio dziennikarze często są zapraszani na konferencje prasowe, kiedy ratusz chce się pochwalić tym, co nowego mamy. I rzeczywiście tych nowości trochę jest. Pytanie, na ile też mieszkańcy chcą z tych nowości korzystać?
Ja bym jeszcze, zanim odpowiem na Pani pytanie, odniósł się do wypowiedzi moich kolegów. Jeśli chodzi o infrastrukturę światłowodową, to proszę Państwa, nie budujemy jej po to, żeby świadczyć usługi dostępu do internetu. Budujemy tą infrastrukturę, by budować nowoczesne miasto pod kątem tak zwanych miast inteligentnych. które na bazie tej wybudowanej infrastruktury możemy świadczyć różnego rodzaju usługi, nie tylko usługę dostępu do internetu, czyli monitoring miejski, monitoring skrzyżowań, sterowanie sygnalizacją świetlną, inteligentne systemy transportu drogowego, przesył danych. To jest, można tu mnożyć te rzeczy, które ta infrastruktura ma to po prostu udźwignąć, więc budujemy tą infrastrukturę po to, żeby żyło się nam lepiej w mieście, a nie tylko, żeby świadczyć usługę dostępu do internetu.
Ale na razie jest to pieśń przyszłości, prawda? Czy na ile, albo na ile jest to pieśń przyszłości, a na ile jest to realna sprawa?
Nie jest, dlatego, że mamy obok województwo i miasto wojewódzkie Wrocław, gdzie taką infrastrukturę już wybudowano. Wybudowano Centrum Zarządzania Miastem, gdzie służby wszystkie miejskie, czyli policję, straż pożarną, skoncentrowane jest w jednym miejscu, tak żeby lepiej zarządzać miastem. Wybudowano systemy, inteligentne systemy transportowe, informujące o kiedy na przykład nadjedzie autobus, tramwaj, są systemy, które monitorują skrzyżowania, są systemy, które sygnalizacją świetlną sterują, czyli to nie jest coś, co jest odległe w czasie, to w tej chwili już funkcjonuje i działa.
Choć mimo wszystko dla niektórych brzmi dość abstrakcyjnie, a jednak.
Tak jest. Jeśli chodzi natomiast o ePUAP, to powiem szczerze, że my zrealizowaliśmy projekt budowy takiej platformy usług publicznych dla Urzędu Miasta i jednostek podległych, po to, że wychodzimy jakby z założenia, że jeśli chcemy, żeby klient kontaktował się z urzędem, to w pierwszej kolejności urzędnik z urzędnikiem musi się kontaktować w postaci elektronicznej. Więc wychodziliśmy z założenia, że pierwsze musimy przebrnąć przez jakby taki opór ludzki związany z komunikacją elektroniczną pomiędzy jednym urzędem a drugim. Po to wdrożyliśmy w 2010 platformę usług o nazwie ePOLE. Ta platforma w 2012 roku została jakby wyróżniona przez wydawnictwo Computer World jako rozwiązanie chmurowe, chmurę publiczną, jako wyróżnienie, dlatego że cała infrastruktura zarówno i sprzętowa, i programowa, i w cudzysłowie ludzka, znajduje się w Urzędzie Miasta. Także wszystko, ta cała infrastruktura jest u nas i przez nas administrowana dla potrzeb urzędu i naszych jednostek. W tej chwili ten projekt został połączony z projektem, który realizujemy wspólnie w partnerstwie właśnie z Urzędem Marszałkowskim. To jest Opolski w Internecie, obywatel bliskiej administracji. I tam jakby głównym naciskiem jest rozbudowa tego systemu o kolejne usługi i przede wszystkim właśnie szkolenie urzędników korzystania z platformy ePUAP, systemu obiegu dokumentów, tak żeby w pierwszej kolejności urzędnicy się nauczyli tego, jak z tego korzystać, jak na tym pracować, a następnie, jeżeli ktoś, czyli urzędnik, wie jak z tego korzystać, będzie klienta zewnętrznego jak gdyby zachęcał do takiej formy komunikacji. To jest jedno. Teraz druga sprawa, w tym roku wspólnie właśnie też z Urzędem Marszałkowskim rozpoczniemy przeprowadzenie takich spotkań informacyjnych, zarówno w mieście, jak i w miastach powiatowych, na temat właśnie korzystania z platformy ePUAP, co można drogą elektroniczną załatwić, jakie sprawy, jak to zrobić, jak konto założyć, tak żeby właśnie klienta również, w cudzysłowie, edukować i pokazywać, jak z tego korzystać. No w tej chwili wszyscy nas na pewno korzystają z bankowości elektronicznej. Nikt teraz nie pyta, czy masz konto w banku. Jest to z reguły rzecz oczywista. Natomiast jeżeli ktoś zapyta, masz konto na ePUAP, no to a co to jest? Tak, więc zależy na tym, żeby o tym mówić zarówno przez radio, telewizję, przez kanały, nie wiem, YouTube'a, przez Facebooka, jak również bezpośrednio spotkania. Prawdopodobnie spotkania będą się odbywać przy okazji organizacji różnych imprez w mieście, czy organizowanych w CWK, czy w bibliotece, czy w urzędzie, tak żeby właśnie zachęcać klienta do takiej formy komunikacji.
Ale na jakim etapie w tym momencie jest ePOLE i jeżeli chodzi o przekonanie urzędników do tej formy komunikowania się ze sobą, no i samych mieszkańców?
Jeśli chodzi, bo mogę mówić o tym nowym projekcie, który realizujemy, on jest realizowany w ramach tak zwanych środków POKL, czyli miękkich, to powiem, że wygląda to w chwili obecnej, że mamy przeszkolonych prawie 800 urzędników samorządowych, mam to na myśli nie tylko pracowników urzędu, ale również jednostek naszych, z założenia konta na ePUAP-ie. To urzędnicy pierwsi zakładają konto, czyli przechodzą ten cały ból, w cudzysłowie, tak, założenia tego konta, również z potwierdzeniem profilu zaufanego, czyli to, co umożliwia nam na komunikację elektroniczną z jednostką samorządową lub rządową. I następnie mamy kolejne szkolenia związane, tam jest około 200 pracowników samorządowych jednostek naszych w zakresie systemu obiegu dokumentu. dlatego że ten proces jest ciągły i nie można powiedzieć, że projekt zrealizowaliśmy na przykład w roku 2010 sukces i możemy spocząć na laurach. Wręcz przeciwnie, to jest pewien proces, który jest długotrwały.
No i samo przekonanie mieszkańców właśnie tak, do tego, aby korzystali. Pytałam o przejawy cyfryzacji w Krapkowicach, więc zapytam również, czy mieszkańcy chcą także z tego korzystać, mieszkańcy powiatu.
Tak, ale tutaj wyróżniłbym grupę społeczną, która rzeczywiście te nowinki wykorzystuje. Jest to grupa biznesowa, ludzi biznesu. Ci wykorzystują to dobrze. Tak, w takiej wielkości, jaka jest to możliwa u nas w powiecie. I z tego jesteśmy zadowoleni, bo cała możliwość korzystania z zasobów geodezyjnych u nas, ta możliwość jest i biznes z tego, firmy projektowe z tego korzystają. Oczywiście tak samo korzysta biznes na tych kontaktach elektronicznych, zresztą nawet jakby wymuszonych, jeżeli idzie o wydziały komunikacji, bo tam też jest ten kontakt już w tej chwili mocno, że tak powiem, postawiony na te kontakty elektroniczne. I tutaj, jeżeli idzie z kolei o zwykłego mieszkańca, to nie widzę na razie dużego zainteresowania i to mówię z pełną stanowczością. Niewiele jest spraw załatwianych u nas w powiecie krapkowickim drogą elektroniczną.
Choć jeżeli możliwości idzie są, więc tym
możliwości
bardziej szkoda.
Są. Tak, no szkoda, ale tutaj kolegów popieram, że musimy o tym mówić, jeszcze raz mówić i mówić to tak, że to jest łatwa sprawa, bo przecież ludzie naprawdę potrafią się tym systemem posługiwać, chociażby wybierając pieniądze w banku, czego musieli się nauczyć i pewno trzeba ich tylko zachęcić, żeby skorzystali z tej możliwości. Jest tam jeszcze wiele mankamentów, które trzeba dopracować, bo to nie wszystko jest dopracowane. Kontakt, że tak powiem, mieszkańca z urzędem polega nieraz na wypełnieniu określonych formularzy. Jeżeli tą drogą elektroniczną taki kontakt ma być, to muszą być odpowiednie formularze, a doskonale wiemy, że 70% formularzy nie ma. Żeby je stworzyć samemu, można to zrobić, ale tu informatycy doskonale wiedzą, że zrobienie takiego aktywnego formularza jest związane z czasem i kosztami odpowiednimi. Nie są w stanie zrobić to tylko informatycy Urzędu Marszałkowskiego, czy też gminy, czy powiatu. Więc tutaj też musi nastąpić ujednolicenie tego systemu właśnie na ePUAP-ie, a na razie tego tam nie mamy.
Ale może też brak wiedzy, to co z kolei
to
pan
znaczy, ja powiem tak, my w chwili obecnej stworzyliśmy 26 formularzy elektronicznych, które będziemy właśnie publikować na ePUAP-ie. W znacznej części, tak jak pan tutaj wspomniał, robiliśmy to z narzędziami zewnętrznymi, dlatego że te narzędzia, które są na ePUAP-ie, są niedopracowane do końca, ale da się to zrobić. Natomiast myślę, że skoro nasz rząd realizuje dużo projektów informatycznych na skalę całej Polski, na przykład ePUAP, to dlaczego na przykład nie wdrożyć to w programach edukacyjnych w gimnazjum, żeby to ludzie młodzi od razu dowiedzieli się, jak ta platforma funkcjonuje i na przykład wniosek o wydanie dowodu osobistego wykonać przez platformę ePUAP. Więc dlaczego młodych nie szkolisz, a przecież szkolimy...
Krok w dorosłość, tak? Pierwszy krok w dorosłość, tak wniosek o dowód osobisty na ePUAP.
Szczególnie, że proszę zobaczyć, w tej chwili podstawa programowa się troszeczkę zmieniła, ale w poprzednich podręcznikach w gimnazjach większość to był Microsoft. Więc wychodzili ludzie młodzi, którzy umieli Windowsa, Worda, Excela. To dlaczego nie wrzucić coś, co... My w tej chwili to realizujemy do podstawy programowej.
Na lekcjach informatyki tak w klasach maturalnych, czemu nie? Panie wójcie, ale rzeczywiście jest tak, że ludzi trzeba przekonywać, bo są nieprzekonani do e-usług w urzędach?
Ja myślę, że tutaj, jak pan sekretarz wspominał, najczęściej przedsiębiorcy z tego korzystają, ponieważ najbardziej tego potrzebują i czas dla nich to jest święta i bardzo opłacalna rzecz, tak? No, ci ludzie zawsze korzystają z nowinek technicznych. Przede wszystkim, jak mogli, zaraz kupowali telefony mobilne z dostępem do internetu, żeby maile przychodziły, zamówienia i tak dalej. Mieli nawigację, żeby jak najszybciej dojechać. Ludzie, którzy do tego nie są, tak jak jakby zmuszeni po części, bo jeżeli zaczniemy wycofywać papierowe wersje z urzędów i powiemy, że musicie państwo skorzystać z środków elektronicznych, ja myślę, że po pierwszym, drugim takim skorzystaniu ci ludzie sami zaczną kojarzyć to, że ja nie muszę wsiadać do samochodu, ja nie muszę brać roweru i żeby chociaż mieszkam blisko urzędu, żeby dojechać czy siąść do komunikacji miejskiej, tylko zrobię to sobie z domu. my już w wszystkich sołectwach mamy hotspoty i na tych małych prędkościach takie rzeczy spokojnie można, z najbardziej archaicznego starego komputera można to zrobić, dlatego niekiedy się dziwię, że mieszkańcy z tego nie korzystają. Starsi obywatele naszej gminy mają już wnuków, synów i córki, którzy spokojnie sobie dają z tym radę. Faktem, że jak tutaj wszyscy mówimy, nasz ePUAP na razie jest na etapie kamienia łupanego, no i powiem szczerze, konsultowałem to z moimi pracownikami, mówią, że na razie to nie nadaje się do niczego, bo wszyscy się w tym gubią albo coś szwankuje. Ludzie u nas są osprzętowieni bardzo dobrze, zresztą w tym pomagamy też jako urząd, bo wiem, że tutaj powiat krapkowicki ostatnio też dosprzętowił ludzi, którzy mieli z tym problemy. Mówimy tu o ludziach niepełnosprawnych, o ludziach 50+, znaczy o naszych obywatelach, którzy w jakiś sposób byli wykluczeni cyfrowo. Teraz już takiej sytuacji nie ma. Brakło nam jeszcze, moglibyśmy rozdać jeszcze parę zestawów, bo to były zestawy razem z dostępem do internetu. 100 takich zestawów, jak na naszą gminę, to było bardzo dużo, bo tutaj z tego co wiem, powiat krapkowicki miał 500. W porównaniu do tego, to do powiatu krapkowickiego jest to też bardzo duża ilość. Przedtem dozbrajaliśmy jeszcze ludzi, którzy chcieli tak jakby mieli kłopoty z asymilacją społeczną, byli to ludzie o niskich dochodach, tych też doposażyliśmy w te komputery, także 200 rodzin w zasadzie otrzymało wsparcie sprzętowe z 2-letnim dostępem bezpłatnym do internetu.
Teraz trzeba tylko z tego korzystać.
Tak, dokładnie, ja się właśnie niekiedy dziwię, że ludzie tak troszeczkę słabo z tego korzystają, oprócz tak jak wspominałem, bankowości elektronicznej.
Może będzie lepiej,